No i tak właśnie. Jedną panią z drugą panią należy połączyć trzecią panią, czyli LP Other People. A u nas w studiu już jest Barbara Stanisławczyk, autorka książki 40 twardych. Książki o wojennych losach Żydów w Polsce, ale książki widziane inaczej niż ta książka, którą promowano niedawno w Poli, na której tytułu nie będę wspominał, bo ona też gdzieś w księgarniach jest. Także jak już chcecie coś o Żydach poczytać prawdziwego, to szukajcie Barbary Stanisławczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Pani Barbara Stanisławczyk, niedawno jeszcze prezes Polskiego Radia S.A., teraz kandydat na ambasadora w Izraelu, także muszę to odnotować, a teraz autorka książek, pisarka. Można się pogubić w tych różnych pani aktywnościach.
Pisarzem się jest. Inne stanowiska się miewa. Więc jestem przywiązana do tego, co stałe.
Zanim opowiemy o książce, to niestety no, mam taką już przypadłość plotkarską, że muszę zapytać, jak było w radiu?
Ciekawie, chwilami trudno, często bardzo inspirująco i twórczo. I to mi najbardziej zostało w pamięci, czyli taka twórcza praca, która myślę zostawiła dużo dobrych efektów. Jak teraz byłam ostatnio w radio, no właśnie, żeby coś powiedzieć o książce, to miałam wiele miłych spotkań.
To teraz już o książce. Kiedy została napisana? Bo nie teraz.
Nie teraz. To jest wznowienie książki. Książka została napisana w pierwszej połowie lat 90.
Kiedy jeszcze to nie było takie modne.
A to w ogóle nie było modne. To był temat tabu. Nawet niektórzy recenzenci czy dziennikarze, którzy nieliczni wtedy, bardzo nieliczni, którzy rozmawiali ze mną na temat książki, pytali, kto za mną stoi. Albo pani jest odważna. Co mnie dziwiło i troszkę rozbawiało wtedy. Dopiero później zrozumiałam, na czym polega problem przełamywania wtedy właśnie takiego rozbijania muru głową, żeby w ogóle tego tematu dotknąć, ale nie w sposób taki schematyczny. Bo pewien schemat obowiązywał zawsze, mówienia na te tematy. Natomiast moja książka przełamywała te schematy i przełamuje. Ona, zajrzałam do niej teraz na okoliczność właśnie wznowienia i rozmów w związku z tym. Wydawnictwo Rebis. I ona jest wciąż aktualna, to znaczy prawda jest po prostu wciąż aktualna. Prawda nie traci na wartości, na ważności i na aktualności.
Która z historii najbardziej pani zapadła w pamięć? Z historii zawartych na łamach tej książki.
Każda z nich jest bardzo szczególna i to jest bardzo trudne pytanie i trudniejsza odpowiedź. Na pewno, kiedy zbierałam materiały, uderzyło mnie taka historia policjanta ratowanego przez dwóch braci Polaków, jeden harcerz młodszy, a starszy bokser, kolega Stanisława Rotholca, który również był znanym bokserem przed wojną. I ja wtedy zadałam sobie pytanie i również mojemu rozmówcy, czyli temu młodszemu ratującemu, bo starszy zmarł, właśnie ratując, dlaczego ratowaliście policjanta żydowskiego, o którym już wtedy wiedziałam, przygotowując się do książki, jak zachowywali się policjanci, jak swoich bardzo brutalnie traktowali, jak Żydzi bardziej się bali właśnie policjantów, o czym sami piszą i mówią. Nie odkrywam Ameryki. Że bardziej się bali właśnie swoich, którzy byli takim rodzajem neofitów w służbie Hitlera, niż na przykład Ukraińców, czy nawet Niemców. Bo właśnie rękami tych kolaborantów wykonywano tę najczarniejszą robotę. Więc zadałam to pytanie, dlaczego? I oni mi bardzo odpowiedzieli w taki sposób, który mnie, szlachetny, że nie ich zadaniem było oceniać, zwłaszcza wtedy w czasie wojny. Ponieważ nikt inny jak oni nie rozumieli komplikacji losów i sytuacji w czasie II wojny światowej. I teraz, kiedy ja słucham ocen, żądań, że za mało ratowano na przykład, różnych innych krytycznych takich opinii, no to wiem jedno, że ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią. Po prostu albo nie chcą mieć pojęcia. Natomiast po prostu jest niemoralnym żądać od kogoś, żeby poświęcił swoje życie, czy zmuszać go do tego. Ci, którzy to zrobili, a jest ich wielu, to są bohaterowie. To są ludzie niezwyczajni, nadzwyczajni i należy się im wielki szacunek, ale na pewno nie można od nikogo wymagać poświęcenia siebie i swoich rodzin. Ja zresztą, kiedy pracowałam nad tą książką, sama sobie zadałam takie pytanie. Miałam wtedy małe dziecko, syna. I zadałam sobie pytanie, czy ja byłabym w stanie poświęcić właśnie moje dziecko i moich bliskich. I ja nie potrafiłam na to pytanie odpowiedzieć. Kiedy w chwili szczerości samej ze sobą, po prostu stwierdziłam, że nie wiem, jak bym się zachowała. Być może bym ratowała. Bardzo to jest możliwe. Ale może też bym się wystraszyła. Może nie byłabym w stanie mojego dziecka poświęcić. Więc każdy, kto mówi na ten temat, powinien po pierwsze zapoznać się z materią II wojny światowej i komplikacją, a dwa, samemu sobie zadać pytanie i próbować na nie odpowiedzieć.
No, powinien wejść do celi więziennej i chwilę w niej posiedzieć.
Też.
Żeby zrozumieć, jak się czują ludzie, którzy tam byli zamykani.
Tak, tak, tak. Wojna była bardziej złożona niż właśnie wszelkiego rodzaju opisy. I ponieważ już wtedy byłam poszukiwaczem prawdy, odtworzyłam historie wojenne takimi, jakie one były. Bez żadnego naznaczenia ideologicznego, bez żadnego prywatnego stosunku do relacji polsko-żydowskich, ponieważ szczęśliwie moja rodzina nie była naznaczona jakoś dramatycznie w czasie wojny, ale też nie była naznaczona relacjami. Czyli ja nie mam ani pozytywnych, ani negatywnych emocji w takim sensie stronniczości, a na pewno wtedy to zupełnie byłam takim tabula rasa, jeśli chodzi o ten temat. I starałam się otworzyć całą złożoność, znaczy krok po kroku, scena po scenie, jak to się odbywało. I to pokazuje, że ludzie byli bardzo różni, że reakcje były bardzo różne. Ale co charakterystyczne, w tych opowieściach wszystkich przewijało się jedno, że element moralny, a zwłaszcza takiej moralności katolickiej, chrześcijańskiej, odgrywał zasadniczą rolę w większości tych historii.
W postaci Zofii Kossak-Szczuckiej to jest jakby tak bardzo skoncentrowane, prawda?
Tak.
Bo poglądy przedwojenne pani Zofii Kossak-Szczuckiej, bardzo narodowe, w czasie wojny no, heroiczne zaangażowanie,
tak,
w ratowanie Żydów, stworzenie Żegoty,
tak,
i po wojnie prześladowania, a dziś skazanie na niepamięć.
Dokładnie tak. Tak zwany antysemityzm przedwojenny był zupełnie czym innym niż stosunek Polaków do Żydów w czasie wojny i po wojnie. To są zupełnie inne historie. Przed wojną antysemityzm miał charakter w dużym stopniu polityczno-ekonomiczny. To była rywalizacja dwu odseparowanych od siebie narodów tak naprawdę i grup, które nie... Szczególnie Żydzi nie chcieli mieć wiele wspólnego z narodem polskim. Przecież to jest w ich tradycji, ale też w kodzie przetrwania. Przecież jeżeli się czyta filozofów, a ja przestudiowałam dokładnie również filozofię żydowską i historię narodu żydowskiego bardzo dokładnie, więc tam się bardzo mocno przewija walka o przetrwanie narodu żydowskiego. Należy się oddać szacunek temu, że udało się narodowi żydowskiemu tak długo przetrwać, ale dokonywali różnych rzeczy, również takich, które wywoływały taką separację dwóch żyjących obok siebie społeczności. I tak było również przed wojną.
Dlaczego dziś nie można właśnie w takim tonie rozmawiać na temat relacji polsko-żydowskich, tylko natychmiast pojawiają się emocje, stereotypy i straszliwe oskarżenia, które powodują, że często zapominamy języka w genie.
Dlatego, że grają rolę emocje, a przede wszystkim polityka. Ja myślę, że najbardziej gra rolę polityka, dlatego, że to pokolenie, które w tej chwili na przykład amerykańskie, pokolenie młodych czy nieco starszych, ale nie...
No, takie jak burmistrz Fuller.
Takie na przykład. On jest klasycznym tego przykładem. To jest człowiek, który robi karierę polityczną, a jednocześnie człowiek, który nie przeżył wojny, ale jest potomkiem tych, którzy przeżyli. I teraz przekaz, pytanie, kto przeżył wojnę i jak się udało tym, którzy przeżyli, trafić do Ameryki, to jest zasadnicze pytanie, które badacze, nad którym powinni się pochylić. I z tym jest związany przekaz na temat wojny. I ten przekaz często jest właśnie naznaczony takim negatywnym rysem i nienawiścią do Polaków. Ale ja opisuję taką jedną historię, która powinna, wydawałoby się, zakończyć, bo zakończyła się szczęśliwie happy endem. Dwie dziewczynki, wtedy młode, jedna 4 lata, druga 8, zostały uratowane przez dwie polskie rodziny, ze sobą jednocześnie skoligacone te polskie rodziny. Jedna z nich po wojnie czuła się i była traktowana jako dziecko tej polskiej rodziny. Natomiast ta starsza miała poczucie, silne poczucie tożsamości żydowskiej i chciała tę siostrę odzyskać i wyjechać razem do Izraela. Zresztą po wojnie trzeba pamiętać o tym koniecznie, że sytuacja Izraela była taka, nowo powstałego państwa, że tam był głód, potrzeba zbudowania społeczeństwa. Tak. Więc przywódcy państwa Izrael robili wszystko, żeby to społeczeństwo zbudować, żeby pozyskać obywateli. I do tego stopnia, że porywano dzieci, na przykład żydowskie, ukrywane w polskich rodzinach w czasie wojny, tak jak przykładem jest ta dziewczynka, zasymilowana zupełnie, mówiąca ciociu czy wujciu i taka, która chciała zostać w tej rodzinie i wzajemnie. Ta rodzina chciała ją zatrzymać. Skończyło to się wielką taką awanturą, nienawiścią do tego stopnia, że starsza siostra po śmierci tej młodszej, która wcześniej umarła, nie zgodziła się na przyznanie medalu sprawiedliwych tej rodziny, która przetrzymała właśnie tę młodszą siostrę. To są dramatyczne rzeczy. Ja rozmawiałam z tą panią jeszcze przed śmiercią, bo ona też dosyć wcześnie umarła. Dosłownie kilka miesięcy po tym, jak ja z nią rozmawiałam i zapytałam, dlaczego? Czy to, że obydwie żyją, nie jest ważniejsze niż jakieś takie animozje, że właśnie, że inaczej sobie wyobrażano, że to będzie, ta historia się kończyła. Ona nie była, ta pani, w stanie uwolnić się od negatywnych emocji. Opowiadała takie rzeczy, że dziecko jakoś bito młotkiem. Ja byłam zdziwiona, ale wszystko brałam pod uwagę. Więc zapytałam tej drugiej rodziny, która przechowywała właśnie ową starszą panią. Tamta powiedziała, że to jest niemożliwe. No, raczej niemożliwe, dlatego że no to po prostu byli spokojni, dobrzy ludzie, którzy jednak bardzo wiele w czasie wojny przeżyli. To wieczne nachodzenie przecież nie tylko Niemców, ale Ukraińców. Rzecz się działa we Lwowie, więc tamten tygiel społeczności i narodowości był tak skomplikowany i emocje z tym związane i interesy polityczne, które stały za poszczególnymi grupami narodowymi, były tak silne. Ten klin, który Niemcy wbili pomiędzy narodowość polską i ukraińską, działał bardzo negatywnie, więc ci ludzie rzeczywiście byli pod ciągłym strachem. To jest tak, jak pan Władysław Bartoszewski powiedział, że Żydzi bardziej się bali Polaków niż Niemców. To rzeczywistość zupełnie inaczej wyglądała i ten lęk przed sąsiadami zupełnie inaczej wyglądał. Ale też, co może wydawać się dziś śmieszne, że na tamte sytuacje i relacje między Polakami, Żydami, w ogóle wzajemnie między ludźmi, duży wpływ miały takie, wydawałoby się, śmieszne, niepoważne historie, jak to, że na przykład ktoś miał z kimś dziecko, ktoś się z kimś wtedy nie ożenił, więc była zawiść, była złość. Tego się bano, takich sytuacji. Czyli te ludzkie małości, takie, które one zawsze funkcjonują w każdym społeczeństwie, one w czasie wojny albo zanikały i rodziło się z tego bohaterstwo i takie poświęcenie, albo się wzmacniały.
Nasilały,
tak.
Teraz Ukraińcy ze Słowakami i Czechami przygotowują się do realizacji dużego hollywoodzkiego filmu pod tytułem Malowany ptak, opartego na prozie Jerzego Kosińskiego. Można się spodziewać, co tam będzie.
Dziwne bardzo. To jest element działania politycznego. Po prostu takiego bez żadnych zahamowań. Takiego po prostu bezczelnego, dlatego że, przepraszam, że tak mówię, ale to niestety są fakty. Ponieważ pisarstwo i tak zwana biografia Jerzego Kosińskiego. Oczywiście, przepraszam, mój zastępca był Kosiński, to mi zostało. Jerzego Kosińskiego została dawno zdemaskowana. Została zdemaskowana nie tylko przez Joannę
Siedlecką. W Czarnym ptasie żyje.
Bardzo zasłużyła się w tej sprawie, ale przecież jej tropem poszli amerykańscy dziennikarze.
I też pokazali prawdę.
Dokładnie tak. Dokładnie.
Także tą obyczajową stronę, no, niezbyt ładną.
Niezbyt ładną, brak wdzięczności, przekłamanie. Ja już naprawdę nie oczekuję od ludzi wdzięczności. Okej, to już jest sprawa indywidualna, nie wiem, usposobienia, moralności. Zostawmy to każdemu z osobna. Natomiast potrzeba przekazania prawdy to jest, bym powiedziała, obowiązek każdego, kto dotyka się tematu, a zwłaszcza każdego, kto przeżył wojnę, a zwłaszcza tego, którego rodzina i on sam był przechowywany przez tych Polaków, którzy naprawdę dużo ryzykowali. Wszystko ryzykowali. I ja sobie jeszcze jedno pytanie zadałam. Zresztą chyba ono w książce.
Agnieszka Holland chyba ma być reżyserem tego filmu.
No to w tej tematyce jest trochę zasłużona. No cóż, myślę, że możemy robić tyle, żeby mówić prawdę po prostu, z całą otwartością, ze wszystkimi również bolesnymi sprawami, po każdej ze stron. Właśnie do niedawna ten temat, kiedy, bo ja w książce poruszam sprawy również kolaboracji Żydów z Niemcami, również poruszam sprawy powojenne. I to, co to ciekawe, te historie właśnie ukrywanych i ukrywających i ich wzajemne bardzo silne relacje, pozytywne i negatywne różne, one mają kontynuację powojenną. Niezależnie, czy taki kontakt telefoniczny, listowy, czy fizyczny, w sensie spotkań, trwa między tymi ludźmi, czy nie, to te emocje, one zostają, wracają na przykład w postaci kontaktów dzieci. I te dzieci, na przykład syn Stanisława Rotholca, czyli syn policjanta, on ma z tym duży problem. On ma z tym problem emocjonalny, ma z tym problem formalny, ponieważ miał kłopoty na uczelni i wyobrażam sobie, że jego problemy przekładają się na jego uczucia do Polaków. Co zresztą było widać, kiedy on o tym opowiadał mi, ten ukrywający jego ojca. Raz jeden syn Rotholca pojawił się w Warszawie i odwiedził Zdzisława Mańkowskiego, czyli właśnie tego harcerza ratującego. I to była taka rozmowa, która trochę zdziwiła Zdzisława Mańkowskiego, ponieważ ten syn był bardzo źle ustosunkowany do tego ojca. Powiedział, nie warto żyć za wszelką cenę. Na co Zdzisław Mańkowski powiedział, ale Rysiu, przecież ty żyjesz dzięki temu. Wtedy on powtórzył, nie warto żyć za wszelką cenę. Natomiast kiedy ukazało się drugie wydanie mojej książki i otrzymałam dziwnego maila od właśnie tego syna Stanisława Rotholca, takiego trochę groźbę, maila groźby, że już tam się przygotowuje akcja przeciwko mnie, czy on mi taką... Ja odpisałam tego maila, nigdy nie otrzymałam dalszej odpowiedzi. Kontakt się urwał, mail zniknął tak naprawdę, czyli już jakby jednorazowo pewnie był ten adres mailowy założony. Więc nie było dalszego ciągu. Mimo, że ja bardzo próbowałam się skontaktować właśnie z Ryszardem Rotholcem, który zmienił nazwisko na końcówkę z TZ na C czy odwrotnie. Także i emocje są bardzo silne i złożone, wcale nieadekwatne do roli, jaką odegrali Polacy. To są naprawdę emocje, nie mają związku albo mają niewielki związek i są bardzo różne. A tutaj odgrywa rolę charakter, moralność, po prostu indywidualny rys człowieka.
Tak. No i aż nie mogę się powstrzymać, żeby nie zapytać. O mało nie została pani ambasadorem RP w Izraelu. No powiedzmy, że polityka zdecydowała inaczej. Ale jak oglądamy to, co działo się wczoraj w Strefie Gazy, to masakrę, którą dokonało wojsko izraelskie na Palestyńczykach, to niech pani sobie przez moment wyobrazi, że jest ambasadorem RP w Izraelu i to wszystko musi jakoś zrelacjonować, napisać.
Od początku wiedziałam, że gdybym tam pojechała i pełniła tę funkcję, byłoby to trudna rola, ponieważ ja do każdego zadania podchodzę w sposób misyjny i jak zresztą myślę, udowodniłam swoimi książkami i wypowiedziami, jestem poszukiwaczem prawdy. A więc starałabym się, żeby w relacjach polsko-izraelskich ten element prawdy funkcjonował i szacunku do obu stron i po obu stronach. Na pewno byłaby to moja rola. Nie wiem, co przesądziło, że nie zostałam, nie chcę w to wnikać i analizować,
polityka.
Ale nie żałuję. Z pewnością polityka. Tak. Nie żałuję, mam co innego do robienia.
A jak mówił Witkacy, polityka to w krysztale pomyje.
No, w pewnym sensie tak. Zresztą ta forma, ten teatr, który urządzono na okoliczność nie wysłania mnie tam, to jest żenujące. Nie to, że nie pojechałam, tylko teatr polityczny, który urządzono. Ale to też już jakby mnie nie zajmuje, ponieważ z kolei moim takim rysem psychicznym czy charakterologicznym jest to, że zawsze idę do przodu, mam co robić po prostu i mam kolejne zadanie, które realizuję i jestem z tego bardzo zadowolona. Także to nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
No ale to wczorajsze zdarzenie to jest szokujące. To skala tych zabójstw. No bo jeżeli strzela się do bezbronnych ludzi, to jest to zabójstwo. Nawet jeżeli rzucają kamieniami.
Tak.
To jest to zabójstwo. I skala tych zabójstw jest przerażająca. I jednocześnie dzieje się to pod auspicjami Netanyahu, który oskarża Polskę i Polaków o współuczestnictwo w Holokauście.
Tak, zwłaszcza przy tej wcześniejszej polityce przyjaźni wielkiej i ogromnej roli, jaką Polska odgrała i odgrywa no we wspieraniu Izraela, przecież tak. Te głosowania w Radzie Bezpieczeństwa, przecież wszelkiego rodzaju wsparcia, przecież kontakty ekonomiczne, które nie oszukujmy się, są dużo korzystniejsze dla strony izraelskiej, tutaj wszystkie inwestycje pośrednie i bezpośrednie poprzez zagraniczne firmy w porównaniu z tym, z inwestycjami polskimi są no, jakimś, no, na małą skalę można powiedzieć, znaczy izraelskie na dużą skalę. Więc reasumując, polityka tutaj jest makiaweliczna. Taki element zatracania resztek moralności. To,
czy to może być temat na następną książkę? Co się pojawi?
Nie mówię nigdy o tym, nad czym pracuję, ponieważ się zużywa energia i potem już mi się ciężko pracuje. Także pozwoli pan, państwo, dobrze. Pozwólcie, że zachowam to jeszcze
do siebie. Pozostanie za tajemnicą. Dlaczego tytuł 40 twardych?
To jest symboliczne. To są dwie złote 20-dolarówki, które pełnią rolę symbolu w pierwszej historii, czyli właśnie o Ryszardzie Rotholcu. To są dwie 20-dolarówki, które nawet w czasie największego głodu w Powstaniu Warszawskim, kiedy ten Polak, młody chłopak, 17-letni wtedy, pomagał i ukrywał Stanisława Rotholca i nie wiedział o tym, że Stanisław ma te dwie 20-złote dolarówki, które mogły uratować im ich od głodu, nie tylko w danym momencie powstania, ale jeszcze wcześniej, później, nigdy ich nie wydał. I kiedy Ryszard, czyli syn Stanisława, przyjechał do Polski, żeby odwiedzić tutaj tego wybawcę, to powiedział, że ojciec nigdy nie wydał tych pieniędzy i nie wyda. Czyli one się przewijają, te dwie złote 20-dolarówki przez całą historię. Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeśli jeszcze zdanie mogę. Że dużo mówimy o rodzinie Ulmów i bardzo dobrze, że mówimy. To jest symbol ratujących i poświęcenia. Ale takich rodzin, proszę państwa, panie redaktorze, było dużo w Polsce. Na przykład ja opisuję rodzinę w Ciepielowie Starym i w Rekówce. To są wsie spalone, żywcem spalone z dziećmi. Jeśli mówimy o Jedwabnym, że tam dokonała się zbrodnia, trzeba ją zbadać. Jestem za tym, podpisałam listę, trzeba zrobić ekshumację. Ale jeśli mówimy o paleniu, to trzeba również ciągle mówić o takich rodzinach, na przykład w Rykówce i w Ciepielowie Starym, gdzie całe rodziny zostały żywcem spalone z maleńkim dzieckiem przy piersi i dziećmi, nie tylko jednym. Więc i kiedy tam byłam w 93 roku, to ten jedyny z rodziny, który się uratował, powiedział, pani, co tu gadać na ten temat, tyle tu ich przyjeżdżało, pomnik chcieli budować. I taki podest pod ten postument postawiono wtedy, który zmurszał, który zarósł mchem i nic. I ten Janek Kowalski, bo to o nim mówię, który przez przypadek uratował się i został spalony w tej chałupie razem z rodziną i z sąsiadami, on miał bardzo ciężkie życie. Również w momencie, kiedy ja go odwiedziłam, klepał całe życie biedę. I to sumienie, ta pamięć o tych płomieniach, które trawiły jego rodzinę, nie pozwoliła mu normalnie żyć. I on powiedział, nikt się mną nie zainteresował. Czy mam z czego żyć? Czy może potrzebuję jakiejś pomocy? Również niematerialnej, ale takiej zwykłej życzliwości ludzkiej. Nie było takiego, który by się tym zainteresował. Więc naszym obowiązkiem, ja nie mówię już, że obowiązkiem strony izraelskiej czy żydowskiej w ogóle, bo ja uważam, że tak, że zamiast szukać Polaków, którzy wydawali, powinni wpierw poszukać wszystkich, literalnie wszystkich, którzy ratowali i którzy podali choćby kawałek chleba. Bo jeszcze o jednej rzeczy zapominamy, że Medal Sprawiedliwych mogą otrzymać tylko ci, których ofiary z większości, tak było.
Wystąpiły
i przetrwały, przeżyły. Natomiast przecież pomoc sprowadzała się do pomocy tak zwanej cząstkowej. Ktoś przetrzymał jeden dzień, ktoś dwa, ktoś pomógł, ktoś pożyczył pieniędzy, ktoś przeprowadził, ktoś przewiózł rykszą i tak dalej, i tak dalej. Te przypadki pomocy to jest pomoc masowa. To jest na masową skalę pomoc Polaków. I uważam, i powinniśmy oczekiwać przede wszystkim od strony żydowskiej takich książek, czyli jakby takiej symetrii w stosunku do pani Engelking i do pana profesora Grabowskiego, którzy powinni szukać Polaków, którzy pomogli. To jest powinność moralna, w moim odczuciu, w mojej moralności.
Tylko, że lepszym interesem, mówiąc wrednie, jest robienie czegoś przeciwnego.
No, Ale czy tutaj o interes chodzi? Czy ci, którzy poświęcali życie, którzy ratowali i ryzykowali życie swoich i bliskich i całych dzielnic i całych wsi, to oni myśleli kategoriami interesu? Nie. Oni myśleli kategoriami moralności chrześcijańskiej, głównie ci. Choć ratowali również niewierzący, to trzeba powiedzieć. Ale to jest tak, że jeżeli się żyje w cywilizacji chrześcijańskiej, która teraz jest tak niszczona, to nawet jeśli się jest niewierzącym, to element moralności chrześcijańskiej w tych ludziach jest. Często jest bardzo silny. I on działał w tych najgorszych chwilach. Więc nie niszczmy tej cywilizacji chrześcijańskiej, ona się sprawdza.
Amen. Barbara Stanisławczyk, doktor Barbara Stanisławczyk, autorka książki 40 twardych o losach Polaków i Żydów w czasie wojny.
I po wojnie.
I po wojnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo ciekawą rozmowę. A my, no cóż, no teraz musimy naprawdę spuentować to jakąś spokojną piosenką. Może, gdzie teraz jesteś? Barbara Banasik, Jakub Pawlak.